Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś gościem dnia Radia Gdańsk jest pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński, a rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ostatnie dane dotyczące zachorowań na COVID są takie. 27 356 nowych zakażonych i 502 osoby zmarłe. Panie doktorze, wiadomo jak ta sytuacja wygląda na Pomorzu w tej chwili?
Na Pomorzu aktualnie mamy do czynienia ze szczytem zachorowań na COVID-19. Natomiast z przewidywań wynika, że od końca listopada do połowy grudnia będziemy mieli do czynienia z tym szczytem. Także jest to sytuacja w tej chwili bardzo poważna.
Czyli potem powinno spadać w połowie grudnia, ale koniec grudnia.
Tak, to generalnie
to jest święta,
tak.
Nowy rok.
Tak, święta, nowy rok, to znowu, że tak powiem, społeczeństwo bardziej się ze sobą, że tak powiem, spotyka i łatwiej będzie dochodziło do transmisji tego wirusa. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę z punktu medycznego jeden fakt, dlatego że biorąc pod uwagę szczyt zachorowań, to od szczytu zachorowań ta ekspansja wirusa i powód wszystkich mieszkańców do przyjęć do szpitala będzie wzrastał w ciągu 2-3 tygodni. Czyli to jest po prostu rozwój wirusa.
Czyli koniec rok będzie tym wzrostem zachorowań i pobytem. Tak, właśnie, panie doktorze, tak. Czy wobec tego konieczne będzie otwarcie i kiedy szpitala tymczasowego w Gdańsku?
Tak, uzyskaliśmy rekomendacje od konsultantów wojewódzkich, także od zarządzania kryzysowego, to taki duży zespół, w którym biorą udział wszyscy dyrektorzy szpitali, specjaliści. Wystąpił pan wojewoda 22 listopada do ministra zdrowia o uzyskanie zgody, bo szpital można otworzyć tylko po uzyskaniu zgody ministra zdrowia i w tej chwili oczekujemy na tą decyzję. Jeżeli ta decyzja zapadnie, jesteśmy już z interesariuszami, czyli ze szpitalem, ze spółką Kopernikus, a także z Targami Gdańskimi po wstępnych rozmowach, ale oczywiście musi być ostateczna decyzja, żeby już przejść do konkretów.
Czyli Targi Gdańskie, nie Sopot.
Tak, tak, Targi Gdańskie, nie Sopot, dlatego że w Sopocie w chwili obecnej z informacji dyrektora Grzegorza Suta, dyrektora szpitala MSWiA, który był szpitalem patronackim dla tej jednostki, wynika, że tam jest pełne obłożenie wszystkich osób, które się rehabilitują post-covidowo. Czyli należałoby ewakuować ponad 200-250 osób. Jest to sytuacja trudna, gdyż te osoby mają zaburzenia oddychania, trudności, także no, w tej chwili podlegają kuracji, która jest dla nich niezbędna.
22 listopada, dziś mamy drugi dzień grudnia. To dosyć długo trwa oczekiwanie na tę decyzję.
Tak, pani redaktor. No my jesteśmy gotowi, jeżeli ta decyzja przyjdzie. Słyszałem słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia, pana Andrusiewicza, który powiedział, że w zasadzie no, lada moment ta decyzja będzie dla województwa pomorskiego. No czekamy na to.
A rzeczywiście są przepełnione oddziały covidowe na Pomorzu?
Tak, pani redaktor, w tej chwili decyzjami pana wojewody zostało przygotowanych 1079 łóżek w województwie pomorskim, natomiast zajętych w tej chwili jest 880. I sukcesywnie zmniejsza się ilość miejsc na oddziałach internistyczno-zakaźnych tych covidowych. Natomiast liczba łóżek respiratorowych utrzymuje się na podobnym poziomie od dłuższego już czasu, od 3 tygodni. 50-60 łóżek jest zajętych, natomiast 88 jest przygotowanych dla chorych post-COVID.
Panie doktorze, jest faktycznie tak, że chorują głównie osoby niezaszczepione?
Tak, oczywiście. To potwierdzają statystyki ogólnoświatowe, krajowe i w naszym województwie. Prawie 90% osób znajdujących się pod respiratorami na te 60, o których mówiłem, to są osoby niezaszczepione. Natomiast ponad 80% osób, które znajdują się w szpitalach drugiego poziomu, są to też osoby niezaszczepione. Osoby zaszczepione, które znajdują się w szpitalu, należy zwrócić uwagę, że to są osoby z wielochorobowością, czyli mają bardzo wiele innych dodatkowych schorzeń, które znacząco obniżają im odporność.
Czy wśród chorych są też dzieci? Mówiło się początkowo, że chorują głównie osoby starsze, potem też w sile wieku, a teraz podobno są też tak, w dużej liczbie dzieci.
Tak jest. Mamy najświeższą informację od konsultanta wojewódzkiego, pani profesor Barbary Kamińskiej, która informuje o bardzo trudnej sytuacji, o konieczności zwiększenia łóżek respiratorowych dla dzieci, dlatego że bardzo dużo dzieci trafia w tej chwili do szpitala z tym rozpoznaniem. Ja zwrócę uwagę, że dzieci roznoszą i u nich wirus rozwija się tak samo, natomiast nie wszystkie dzieci manifestują te objawy chorobowe i nie mają takiego ciężkiego przebiegu, który można obserwować klinicznie. Natomiast część tych dzieci, która jednak ma te objawy, no jest w bardzo ciężkim stanie. Czyli dotyka to też dzieci, tak jak pani redaktor powiedziała.
A dzieci w jakim wieku?
Tutaj mamy najmłodsze dziecko, które nie ma jednego miesiąca, a najstarsze dziecko, które przebywa w szpitalu, ma 14 lat.
To najmłodsze zarażone jeszcze w łonie matki?
Tak, w łonie matki i rodzice niezaszczepieni. No to jest taka klasyczna sytuacja. Tutaj zachęcam wszystkie kobiety, które są w ciąży, aby się szczepiły, dlatego że przeciwciała przechodzą przez łożysko. Zostało to potwierdzone i nie tylko matka się uodparnia, ale jej własne dziecko, które się urodzi, będzie też odporne.
Od 13 grudnia możliwe będą szczepienia młodszych dzieci od 5 lat. Będą szczepione mniejszą dawką, połową dawki dla dorosłych. Będą to szczepienia dwukrotne, tak?
Tak.
Czy te szczepienia są dla tych dzieci bezpieczne? Czy rodzice nie muszą się obawiać?
Dlatego, że Komisja Europejska dopuściła do po prostu, że tak powiem, użycia tych szczepionek. Z drugiej strony EMA, czyli Europejska Agencja Leków, też dopuściła te szczepionki. One są bezpieczne, na pewno. I powiem tak, że biorąc pod uwagę nawet nasze województwo, jeżeli my mamy w przedziale wiekowym, właśnie w tym, o którym mówimy, około 300 tysięcy dzieci, jeżeli te dzieci będą zaszczepione, w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo nie tylko tych dzieci, ale wszystkich osób w województwie pomorskim. I liczę na to, że rodzice z natury, którzy kochają bardzo swoje dzieci, no naprawdę spowodują, że tak powiem, intensywny boom na szczepienia. Dlatego warto, zachęcam wszystkich.
A będą przygotowane specjalne miejsca dla szczepień tych dzieci?
Tak, tak. Dla dzieci będą przygotowane miejsca w ten sposób, że każdy z rodziców będzie miał pewność, że w punkcie szczepień, do którego trafi, będzie lekarz, który zbada to dziecko. Na pewno będzie można z nim porozmawiać, jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek pytania. Ja jeszcze raz podkreślam, warto szczepić własne dzieci. Ja zamawiałem własne córki, które mają już starsze, tam powyżej 12 lat dzieci, ale zaszczepiły i wszystko, że tak powiem, jest w tej chwili dobrze. Zachęcam wszystkich, naprawdę.
Panie doktorze, teraz w szkołach jest tak, że połowa dzieci, czy część dzieci jest szczepiona, część dzieci jest nieszczepiona. Chodzą do tej samej klasy, któreś dziecko zachorowuje i jest kwarantanna. Ta część dzieci, które nie są zaszczepione, są w kwarantannie. Te, które są zaszczepione, nie są w kwarantannie, ale też mogą tego wirusa przenosić.
Tak, oczywiście, bo podkreślę fakt, że osoba nawet zaszczepiona może do niej wirus się dostać i może początkowo roznosicielem być tego wirusa. Natomiast osoba niezaszczepiona, oczywiście jeżeli do niej wirus się dostanie, będzie miała ciężkie objawy i będzie chorowała. Natomiast tu zasada jest jedna. Jeżeli wszyscy byśmy się zaszczepili, nie dochodziłoby do takich sytuacji, o których pani redaktor mówi. Nie byłoby problemu rozdziału tych dzieci, bo to wywołuje konflikty zupełnie na innym poziomie, niemedycznym. Dzieci są rozżalone, rodzice są rozżaleni, że ci zostają, tam ci pozostają. Jedni oskarżają drugich, trzecich. W moim przekonaniu naprawdę powinniśmy wziąć przykład z Japonii, w której wszystkie, całe społeczeństwo w sposób niezwykle zdyscyplinowany posłuchało się zaleceń sanitarno-epidemiologicznych Ministerstwa Zdrowia i zniknął stamtąd wariant Delta. Dlatego, że wszyscy się zaszczepili i wirus nie miał, że tak powiem, organizmu człowieka, do którego mógłby się przedostać bezpiecznie. Jak się dostał, to zginął, bo po prostu ta osoba była zaszczepiona. Jeżeli u nas byśmy mieli taką sytuację, nie mielibyśmy żadnych kłopotów. Natomiast no, mamy kłopoty przez osoby, które się nie szczepią.
Tutaj Poznań u nas najbardziej zdyscyplinowanym miastem jest w Polsce, tak?
Tak jest. No Poznań to z natury zawsze wiedzieliśmy, że poznaniacy to są osoby zdyscyplinowane, uporządkowane. Natomiast województwo pomorskie to są osoby, że tak powiem, o szerokich horyzontach, bardzo, że tak powiem, poczucie wolności mające duże. Natomiast mamy tu jednak bardzo wysoki stopień wyszczepienia, dlatego, że to jest 65%. Natomiast powinniśmy mieć jednak 90%, czyli jeszcze prawie troszeczkę. Milion osób powinno się zaszczepić i wtedy byłoby naprawdę bardzo dobrze w województwie pomorskim.
Omikron. To jest nowy wirus, nowa mutacja wirusa, która pojawiła się na świecie. Czy do nas już dotarł?
Nie. Ministerstwo Zdrowia podało informację, że dwa przypadki są w tej chwili badane, ale nie potwierdzone jeszcze. Natomiast Omikron z punktu widzenia Światowej Organizacji Zdrowia, która zwraca uwagę, że ta mutacja tego wirusa została rozpoznana na początku listopada po raz pierwszy. I oczywiście z informacji wynika, że w zasadzie znajduje się we wszystkich krajach na całym świecie, w niewielkich ilościach, czyli Francja, Belgia, tu Holandia w ilościach od kilku do kilkunastu te przypadki potwierdzono. Natomiast nie ma jeszcze badań, które by wskazywały, bo tam dochodziło do 50 mutacji wewnątrz tego genotypu, tych, że tak powiem, białek tego wirusa. Nie ma jeszcze takiej informacji, że nie działa na niego szczepionka, dlatego że tam dochodzi do, że tak powiem, mutacji, które jeszcze nie stwarzają takiego zagrożenia. Ale należy w moim przekonaniu spokojnie, cierpliwie poczekać jeszcze około miesiąca do dwóch miesięcy, aż ten wariant będzie przebadany. Natomiast decyzje o zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju, no są zasadne. O to zabiega zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen też zwracała się do wszystkich krajów Unii Europejskiej, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa do czasu uzyskania pełnej informacji o tej mutacji wirusa.
Zdaniem pana doktora powinna być dopuszczona weryfikacja szczepień przez pracodawcę?
W moim przekonaniu tak, dlatego że biorąc pod uwagę fakt, że my możemy zgłosić się na przykład do jakiegokolwiek, że tak powiem, zakładu, który prowadzą pracodawcy, czy to może być fryzjer, jakikolwiek inny zakład, prawda, usługowy, chcielibyśmy mieć pewność, że osoba, z którą rozmawiamy, która nas obsługuje w danym zakresie, jest osobą bezpieczną, jest zaszczepioną. To powinniśmy mieć takie poczucie. I pracodawca może podejmować wówczas takie decyzje, że kieruje do tego pierwszego kontaktu z klientami osoby zaszczepione. Natomiast te osoby, które z różnych powodów nie chcą się zaszczepić, mają jakiś opór, przesuwa na inne stanowisko pracy. Tu nie chodzi o to, żeby zwalniać te osoby, napiętnować, tylko chodzi o to, abyśmy wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Wchodzimy do sklepu, wchodzimy do jakiegoś sklepu budowlanego, nie wiem, do jakichś zakładów usługowych, które coś nam naprawiają. Wiemy, że kontakt z tą osobą jest bezpieczny. Ta osoba jest zaszczepiona, bo taki jest wymóg, takie są możliwości pracodawcy i taki jego obowiązek.
A czy osoby zaszczepione mogą czuć się obecnie w pełni bezpieczne?
Osoby zaszczepione mogą czuć się bezpiecznie pod takim względem, że na pewno nie trafią pod respirator i nie umrą. Natomiast trzeba mieć świadomość, że osoba zaszczepiona nawet dwoma dawkami, czy tą dawką przypominającą, może zachorować na koronawirusa, ale ten przebieg będzie znacznie łagodniejszy, dlatego że organizm sobie poradzi, zwalczy tą infekcję i można mieć wtedy objawy kataralne, można mieć podwyższoną temperaturę 2-3 dni, ale te objawy miną. Dlatego trzeba mieć świadomość faktu, że można się zarazić tą chorobą, będąc osobą zaszczepioną, natomiast ten przebieg jest zupełnie inny. A osoba niezaszczepiona niestety w ciągu jednej doby, tak jak wskazują tutaj informacje ze wszystkich szpitali, może być w bardzo ciężkim stanie, ze zwłóknieniem płuc, z dużą niewydolnością krążeniowo-oddechową.
30 tysięcy nowych zakażeń dziennie, 500 zgonów. Na Pomorzu 2000, około 2000 osób. Czy pan rekomendowałby taki lockdown w tej chwili, zamknięcie szkół, przedszkoli? Mówi pan o kontroli maseczek.
Panie redaktor, generalnie ja jestem lekarzem i każdy z lekarzy na pewno by zrobił to, co jest najbardziej skuteczne z punktu widzenia medycznego, czyli najlepiej byłoby wszystkie instytucje i wszystkie osoby poprosić, żeby przez przynajmniej 2 tygodnie pozostawały w domu i nic nie funkcjonowało, ale to jest niemożliwe, tak jak wiemy.
No, Austria tak zrobiła.
Tak, ale z punktu widzenia społecznego no, muszą być dostawy, że tak powiem, środków spożywczych, prądu, energii elektrycznej, no wiele instytucji musi funkcjonować, działać. Transport musi funkcjonować, także nie jest to możliwe, ale oczywiście zwiększenie tej presji na społeczeństwo i zwiększenie w tej chwili nawet te decyzje, które zostały podjęte o 50%, że tak powiem, zmniejszeniu możliwości korzystania z różnych punktów teatrów, kin czy w kościołach też nałożony jest ten obowiązek, na pewno zwiększy poziom bezpieczeństwa.
A ułatwienia dla tych osób, które mają szczepienie?
O, tu pani redaktor, to jest właśnie bardzo dobra propozycja, bo to jest pozytywna propozycja, dlatego że osoba, która podjęła tą odpowiedzialną decyzję, zaszczepiła się, jeżeli z tym certyfikatem bez problemu może się udać korzystać ze wszystkich możliwości społecznych, czyli korzystać z teatru, z kin, ze sklepów, bez żadnych barier, z punktów usługowych, pokazując swój certyfikat, wówczas by zmobilizowało to może osoby, które nie chcą się zaszczepić do tego, aby jednak uzyskać ten certyfikat, bo to jest tylko ich wola. Bez problemu, za darmo można pójść się zaszczepić i mieć takie same możliwości jak wszyscy.
Za darmo pójść się zaszczepić, ale w jednym z krajów europejskich zrobiono tak, czy to jest propozycja, żeby płacić 500 euro seniorom, którzy się zaszczepią. Pan myśli, że to jest dobry pomysł?
Nie, myślę, że to nie jest dobry pomysł, to wywołało, że tak powiem, rewolucję społeczną i wielkie protesty, bo część osób, która się wcześniej zaszczepiła, miałaby pretensje, że nie skorzystali
z tego.
Ale
może lepiej zapłacić za szczepienie, niż potem płacić za leczenie. Takie pani łóżko redaktor, respiratorowe kosztuje pewnie więcej niż 500
euro. Tak, pani redaktor, rzeczywiście tu pani trafiła, że tak powiem, w sedno, dlatego że rzeczywiście, jakbyśmy tak obliczyli koszty leczenia osób, jakie są w porównaniu z tym, co można by ewentualnie zapłacić tym osobom, żeby się zaszczepiły, na pewno byłyby mniejsze, ale nie wiem, nie jestem przekonany naprawdę, czy to społecznie byłoby dobrze odebrane.
Panie doktorze, jeszcze szczepienia, namawiamy do szczepień. Wiele jest osób przeciwnych szczepieniom w ogóle w Polsce, na świecie. Te obowiązkowe szczepienia, myśli pan, byłyby przyjęte?
Ja myślę, że tak, pani redaktor, dlatego, że tak. My mamy przecież cały kalendarz szczepień obowiązkowych dla dzieci. Każdy z nas, prawda, już tego nie pamięta, bo jak się urodził, był szczepiony. Natomiast są to obowiązkowe szczepienia. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli w wprowadzilibyśmy obowiązkowe szczepienia, to ktoś będzie biegał, ścigał kogoś tam, prawda, do domu wpadał i go szczepił przymusowo. Tak to by nie wyglądało, natomiast byłby obowiązek i to polegałoby na tym, że jeżeli ta osoba się do tego nie stosuje, no ponosi pewne konsekwencje niezaszczepienia, czyli może mieć pretensje sama do siebie, jeżeli trafia do szpitala, jest w ciężkim stanie, ma jakiekolwiek konsekwencje, tylko do siebie może mieć wówczas pretensje, bo specjaliści, państwo zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia taką możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa XXI wieku.
Wiele osób, które się nie zaszczepiły, a miały to szczęście, że przechorowały, bo wiele osób miało niestety nieszczęście nie dożyć tej chwili, choć ich rodziny mówią, że teraz z pewnością by się zaszczepili. Właśnie mówi, trzeba się zaszczepić. To przechorowanie jest lżejsze, ale też skutki pokowidowe są mniejsze.
Tak jest. I powiem tak, no warto zwrócić uwagę na to, o czym pani powiedziała, że wiele osób odeszło od nas tutaj w województwie pomorskim i w Polsce i to są dramaty rodzin, dramaty indywidualne, to są łzy rozpaczy w tych rodzinach, to jest wielki żal do błędu, jaki już się popełniło, że na przykład ta osoba się nie zaszczepiła, że nie zdążyło się namówić danej osoby i myślę, że to najbardziej powinno przemawiać do społeczeństwa, które jeszcze się nie zaszczepiło, bo to jest sytuacja naprawdę taka emocjonalna. My słyszymy tylko wielkie liczby, że tyle tysięcy osób, 80 tysięcy osób w Polsce zmarło, na świecie ile osób zmarło, w Stanach Zjednoczonych prawie już do miliona dochodzi ilość
zgonów. Trudno sobie wyobrazić, tak, jeśli tak. To jest taka liczba osób, tak. Ale jeśli to jest ta jedna najbliższa,
tak,
to...
Tak, no często widzimy w mediach na przykład pojedynczy dramat jakiejś osoby, rozpacz matki nad śmiercią dziecka, czy odwrotnie, wówczas to przeżywamy bardzo. Natomiast proszę sobie uzmysłowić, ile to dramatów w tej chwili było z powodu tylko niezaszczepienia się. No to jest sytuacja dramatyczna, a szczepienie jest prostą czynnością i niezwykle skuteczną.
Panie doktorze, jeszcze spytam o personel. Daje radę jeszcze? Na Pomorzu?
No tu chciałbym, panie redaktor, skorzystać z możliwości podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi wszystkich jednostek lecznictwa zamkniętego na terenie województwa pomorskiego, dlatego że dokonują heroicznej pracy. To jest ogromny wysiłek. My codziennie jesteśmy z dyrektorami w kontakcie, dokonują zmian logistycznych, przesunięć chorych, wypisywania chorych. To są naprawdę bardzo trudne dla pracowników służby zdrowia sytuacje.
Te 50 dodatkowych jeszcze od wczoraj miejsc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
To jest szpital niezwykle ważny dla województwa pomorskiego, który przyjmuje chorych w najtrudniejszych sytuacjach i też podjął tą decyzję o zwiększeniu tych łóżek. Dlatego wszystkim tym dyrektorom szpitali, pracownikom przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować, dlatego że dzięki nim możemy czuć się w województwie pomorskim bezpieczni. Liczę na to, że niedługo będziemy mieli decyzję na szpital tymczasowy i będzie to duża pomoc dla tych szpitali, dla jednostek, a także dla chorych, którzy wymagają zabiegów planowanych.
I wciąż dezynfekcja, dystans, maseczki.
To, pani redaktor, bezwzględnie powinniśmy przestrzegać, to jest skuteczna metoda, która naprawdę utrudnia wirusowi transmisję.
Ja przyłączam się do tych podziękowań personelowi i wszystkim państwu życzę zdrowia niezmiennie od długiego, długiego już czasu. Do usłyszenia. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.